czas na audycję Szukając Słowa Bożego. W naszym studio są już goście, ksiądz dr Tomasz Tomaszewski, adiunkt w Katedrze Egzegezy i Teologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego i zarazem wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A wraz z księdzem doktorem przyjechał także kleryk Arkadiusz Korwin-Gronkowski z 5 roku z Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Razem z księżmi będziemy zgłębiali, jak zwykle, Pismo Święte, te czytania, to słowo, które będziemy mieli okazję wysłuchać w najbliższą niedzielę w naszych kościołach.
Tymi fragmentami Bożego Słowa na 30. niedzielę zwykłą w roku C, którą będziemy przeżywali za dwa dni, są następujące teksty. Pierwsze czytanie zaczerpnięte będzie z Księgi Syracydesa, rozdział 35, wersety od 12 do 14 i od 16 do 18. Drugie czytanie zaczerpnięte zostanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, z rozdziału 4 i wersety od 6 do 9 i od 16 do 18. I wreszcie Ewangelia, fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 18, wersety od 9 do 14. Zawsze kiedy sięgamy po Słowo Boże, czy tak jak w tej chwili w naszym programie, czy w jakiejkolwiek innej sytuacji, musimy sobie najpierw uświadomić, że jest to Słowo samego Boga, spisane przez wybranych przez Niego ludzi, pod natchnieniem Ducha Świętego. I dlatego też tego Ducha Świętego potrzebujemy, aby właściwie ten Boży zamysł zawarty w tym Słowie odczytać. I tak jak zwykle, otworzywszy może Księgę Pisma Świętego, którą mamy gdzieś w domu, czy umieszczone, wydrukowane gdzie indziej te niedzielne czytania, warto, abyśmy to zrobili, warto, abyśmy ten tekst także mieli przed oczyma. Zanim zaczniemy go rozważać, zanim go odczytamy, prośmy więc Ducha Świętego o to, aby udzielił nam swojego światła dla właściwego odczytania Bożego Słowa na tę najbliższą niedzielę. Słuchajmy się więc teraz w czytania, fragmenty Słowa Bożego, które Kościół wybrał dla nas na tę najbliższą niedzielę.
Z Księgi Syracydesa. Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał on względu na osobę przeciw biednemu. Owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie lekceważy błagania sieroty i wdowy, kiedy się skarży. Kto służy Bogu, z upodobaniem będzie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu. Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi i wyda słuszny wyrok.
Ten usłyszany przed chwilą fragment pochodzi z mądrościowej księgi Syracydesa, napisanej w II wieku przed Chrystusem. Autor tego tekstu przestrzega przed próbami przekupywania Boga niegodziwie zdobytymi darami. Syracydes przedstawia naukę dotyczącą postawy Boga wobec modlącego się człowieka. Bóg ukazany jest jako najsprawiedliwszy sędzia, który zna serce człowieka i nie jest stronniczy w relacji do kogokolwiek. Pochyla się on z dobrocią nad biednym i pokornym człowiekiem, wysłuchując jego skarg i modłów. Bierze w obronę uciśnionych, do których księgi Starego Testamentu zaliczają zwykle ubogich, wdowy i sieroty.
Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mnie wszyscy opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały. Wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mnie Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mnie, przyjmując do swego Królestwa Niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen.
Paweł czuje, że zbliża się koniec jego życia. Pisze o tym w swoim ostatnim liście, który stanowi jego duchowy testament i zaadresowany jest do jego ucznia Tymoteusza. Myśl o bliskim już końcu swojego życia apostoł wyraża przy pomocy kilku obrazów. Najpierw ukazuje swoją świadomość kapłańską. Jest on kapłanem, który składa ofiarę z własnego życia. Jego krew ma być przelana tak, jak była przelewana i spływała z ołtarza krew każdej ofiary Starego Testamentu. W ten sposób Paweł zaznacza, że swoje męczeństwo pragnie ofiarować Bogu jako dar ofiarny. Wyrażenie "chwila mojej rozłąki nadeszła" sugeruje, że mimo wielkiego umiłowania swoich najbliższych trzeba ich opuścić. Nadszedł moment rozstania się z nimi. Kolejny obraz zaczerpnięty jest ze stadionu sportowego. Swoją działalność apostolską, obfitującą w nadludzki wysiłek i poświęcenie, porównuje Paweł do zwycięskiego biegu zawodnika. Dobre zawody, w których on wystąpił, to nawiązanie nie tyle do wysokiego poziomu sportowej konkurencji, co raczej do uczciwości i zdyscyplinowania zawodników lub też do duchowo opłacalnego trudu. To drugie przypuszczenie wydaje się potwierdzać stwierdzenie "wiary ustrzegłem". Wreszcie nastąpi radosna ceremonia wręczenia nagrody, nałożenie wieńca na głowę zdobywcy pierwszego miejsca. Nie będzie to jednak jakiś więdnący wieniec, ale niezniszczalny wieniec sprawiedliwości. Taką nagrodę otrzyma nie tylko Paweł, ale każdy chrześcijanin, który w podobny sposób trudził się nad pokonywaniem życiowych trudów, tęskniąc jednocześnie za ponownym przyjściem Jezusa. Każdy bowiem, kto żyje uczciwie, nie obawia się ponownego przyjścia Pana, sprawiedliwego sędziego, bo wie, że nie czeka go żadna kara, lecz zasłużona nagroda. Końcowe polecenia Pawła z jego drugiego listu do Tymoteusza stają się coraz bardziej konkretne i są związane z codziennym życiem apostoła, który czuje się prawie zupełnie opuszczony i dlatego chciałby jak najszybciej zobaczyć swojego umiłowanego ucznia. Ze szkodliwą działalnością swoich wrogów Paweł kojarzy dość smutne zachowanie się swoich przyjaciół podczas jego pierwszego uwięzienia w Rzymie. Nikt przy nim nie pozostał, ale wszyscy go opuścili. Dlatego i teraz opuszczony przez ludzi apostoł całą nadzieję pokłada w Panu, który był przy nim, udzielając mu mocy i sił do mężnego pokonywania wszelkich trudności i cierpień. Jakkolwiek potoczą się jego dalsze losy, to Bóg z pewnością go nie opuści. Jak wtedy został wyrwany z paszczy lwa, aby dalej głosić Ewangelię wszystkim narodom, tak i teraz uratuje go Chrystus. Jednak tym razem nie do dalszej pracy apostolskiej, lecz po to, aby po trudach całego życia doprowadzić swojego apostoła do Królestwa Niebieskiego. Wszystkie te osobiste wspomnienia, połączone z niezachwianą wiarą w opiekę Pana, apostoł zamyka krótką doksologią, zakończoną liturgicznym Amen. Przez całe życie pragnął on bowiem jedynie tego, aby Bóg był we wszystkim uwielbiony.
z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.
Przypowieść o faryzeuszu i celniku to druga z przypowieści o modlitwie zapisanych w 18 rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza. Pierwsza z nich, przypowieść o sędzi i wdowie, którą usłyszeliśmy w ubiegłą niedzielę, mówi o wytrwałości w modlitwie. Natomiast dzisiejsza przypowieść zwraca uwagę na jakość modlitwy. Przypowieść zaczyna się od przeciwstawienia sobie dwóch osób, które równocześnie weszły do świątyni jerozolimskiej na modlitwę: faryzeusza i celnika. Zgodnie z ówczesnymi zwyczajami, obaj modlą się w postawie stojącej, a słowa swoich modlitw wypowiadają półgłosem. W tym wypadku nie recytują oni gotowych formuł modlitewnych, ale każdy z nich zwraca się do Boga słowami pochodzącymi z serca. Treścią modlitwy faryzeusza jest zachowywanie przykazań i pobożnych zwyczajów. Faryzeusz nie ma trudności w przestrzeganiu Bożych przykazań. Cieszy się i dziękuje Bogu za to, że porównanie się z innymi ludźmi wychodzi na jego korzyść. Ci inni to złodzieje, oszuści, cudzołożnicy, a także celnik, który przyszedł z nim do świątyni. Faryzeusz nie tylko nie przekracza przykazań, ale zachowuje również pobożne zwyczaje. Jest świadomy tego, że post, który praktykuje 2 razy w tygodniu, to jego zastępcza pokuta za grzechy narodów pogańskich. Składana zaś przez niego dziesięcina ze wszystkiego, co kupuje, przyczynia się do chwały Bożej. Faryzeusz spodziewa się, że za to wszystko i za inne niewyliczone tu zasługi otrzyma kiedyś od Boga sprawiedliwą nagrodę. W przeciwieństwie do faryzeusza, celnik stoi z daleka, tam, gdzie go mało kto zauważy. Jego spuszczone w dół oczy wyrażają pokorę i żal za popełnione winy. Nie ogląda się na nikogo, ani nikogo nie widzi. Ale świadomy, że Bóg na niego patrzy i że go słucha, bije się w piersi i powtarza prośbę o miłosierdzie, bo jest człowiekiem grzesznym. zakończeniu przypowieści podana jest ocena postawy obu wspomnianych w niej ludzi. Celnikowi Bóg przebaczył, a faryzeusz powrócił do domu obciążony swoimi grzechami. Modlitwa celnika, a nie faryzeusza, jest więc taką, której Bóg wysłuchuje. Ponadto Bóg poniży kiedyś tych, którzy się wywyższają, a wywyższy tych, którzy samych siebie uniżają. Drodzy słuchacze, odczytaliśmy wspólnie Słowo Boże na najbliższą niedzielę. Wysłuchaliśmy tych jego trzech fragmentów. A teraz chcemy, aby to Słowo Boże przez nas usłyszane zaczęło żyć w naszym sercu, w naszym umyśle. Zachęcam gorąco do tego, abyśmy, dzwoniąc teraz do radia, dzielili się tym, co do mnie w tym dzisiejszym Słowie Bożym, odczytanym, Słowie na najbliższą niedzielę, Bóg do mnie mówi. Tematem, który przenika, łączy te fragmenty Słowa Bożego, jest z pewnością modlitwa. Starajmy się więc może jakoś wokół tego tematu skupić także nasze myśli i wypowiadać się gdzieś dotykając właśnie tego, bo przecież to Słowo Boże ma nas dzisiaj pobudzić do tej refleksji, do myślenia nad właśnie modlitwą. Spróbujmy odkryć, jakiej modlitwy od nas oczekuje sam Bóg, o jakiej modlitwie dzisiaj w odczytanych przed chwilą czytaniach ze Słowa Bożego, jakiej modlitwy nas sam Bóg uczy.
Przypomnę, że w naszym studiu ksiądz dr Tomasz Tomaszewski, adiunkt w Katedrze Egzegezy i Teologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego i wykładowca, wychowawca w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie, będzie odpowiadał także na Państwa pytania i pomagał także w rozumieniu tego słowa, które w najbliższą niedzielę wybrzmi w naszych kościołach. Zapraszam serdecznie, 655-2355, 655-2356. Słuchacze z zagranicy wybierają numer 655-2333 lub końcówkę 66. Radio Maria, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy już jestem na antenie?
Tak, kto mówi skąd?
Piotrek z tej strony, z Warszawy dzwonię.
Proszę, panie Piotrze, słuchamy.
Ja chciałem powiedzieć, że to słowo mówi do każdego z nas, chrześcijanina czy katolika, o tym, że żeby stawać w prawdzie na modlitwie, żeby niczego nie udawać przed Panem Bogiem i przedstawiać siebie wobec Pana Boga jako tym, kim naprawdę jestem, a nie iluzorycznie stwarzać swoje własne wyobrażenie o samym sobie. Żeby nie myśleć życzeniowo, czyli nie jestem kim jestem, tylko kim chciałbym być, a tak naprawdę chodzi o to, żeby się postawić w postawie modlitwy wobec Pana Boga właśnie w postawie takiej prawdy. Prawdy o mnie samym, czyli o tym, że nie jestem doskonały, ani taki wspaniały, jak naprawdę mi się wydaje, lub jakbym chciałoby mi się wydawać o samym sobie. To tyle chciałem powiedzieć.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję. Rzeczywiście tutaj pan Piotr dotknął jednej z istotnych cech, którą powinna odznaczać się nasza właśnie chrześcijańska modlitwa. Mianowicie każda modlitwa, czas modlitwy, to ma być po pierwsze stanięcie w prawdzie o samym sobie. Tak jak przykład tego stanięcia w prawdzie daje nam dzisiaj w Ewangelii celnik. I to stanięcia w prawdzie, która nie jest dla nas łatwa, to jest stanięcie w prawdzie, którą może właśnie nie chcemy się gdzieś indziej chwalić właśnie poza modlitwą, bo może wstydzimy się, może brakuje nam odwagi. A właśnie na modlitwie mamy stanąć w tej prawdzie, która może być czasami właśnie dla nas jakaś niewygodna. I tą taką prawdą, która łączy nas wszystkich, niezależną od tego, kim jesteśmy i co robimy na co dzień, to jest właśnie prawda o naszej grzeszności. Ją właśnie wyraża celnik, bijąc się w piersi i wołając do Pana Boga: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. To pewnie jest istotne, żeby dobrze się modlić, trzeba uznać, że jest się człowiekiem słabym, grzesznym i potrzebującym właśnie Boga i Jego miłości. I o to przecież mamy szczególnie zwracać się w każdej naszej modlitwie.
Radio Maryja, prosimy. Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
To echa słowa, jak Radio Maryja.
Chyba się nie słyszymy. Bardzo proszę, żeby przyciszyć radio i wtedy będziemy mogli rozmawiać, bo inaczej to będzie panu bardzo przeszkadzało. I tak także tę prośbę kierujemy do wszystkich słuchaczy, którzy już dodzwonią się, by rozmawiać z księdzem doktorem Tomaszem Tomaszewskim, który dzisiaj przeprowadza nas przez Boże Słowo. Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Telefonuję, chcąc kilka słów na temat właśnie rozważań Pisma Świętego.
A telefonuje kto?
Marcin z Łodzi.
Dziękuję. Proszę, panie Marcinie.
Wzruszający i bardzo taki głęboki fragment, szczególnie z listu Świętego Pawła. Chciałbym też zapytać, wydaje mi się, że tam na pewno też pada odniesienie do przemiany Szawła w Pawła, w tym swoistym testamencie, który formułuje Paweł w tym ostatnim ze swoich listów. Poza tym urzeka też oprócz tego kapłaństwa, które zawarte jest w tej wypowiedzi, tak bym to określił po swojemu, tak mi serce dyktuje, taki rodzaj niezwykłej szczerości i takiego rozliczenia się ze swoim życiem w tej metaforze sprotowej, która się pojawia u świętego Pawła. Wydaje mi się, że mówi, że w słusznej sprawie. Ta metafora dotycząca, że w dobrych zawodach Paweł wziął udział, czyli że walczył, czy też poświęcił swoje życie w słusznej sprawie. To a propos świętego Pawła i wydaje mi się tej aluzji właśnie zasadniczej do jego przemiany pod Damaszkiem, tej pamiętnej. A jeśli chodzi o fragment Ewangelii, chyba to, co istotnie różni modlitwę faryzeusza od modlitwy celnika, to jest to, że faryzeusz popełnia grzech, modląc się pozornie do Pana Boga, dając świadectwo swojej niby, on pewnie wierzy głęboko, że postępuje właściwie, ale poprzez to wywyższenie popełnia grzech pychy. W przeciwieństwie do celnika, który mając pełną świadomość grzechów, które czyni, zawierza się i tego grzechu pychy nie popełnia. To wszystko, co chciałbym powiedzieć po wysłuchaniu tych słów.
Dziękujemy, pozdrawiamy z Bogiem.
Z Bogiem.
Dziękuję. Tutaj oczywiście pan Marcin zwrócił naszą uwagę na tą kolejną jakby cechę doskonałej modlitwy, którą jest właśnie pokora. Faryzeusz jest dla nas przykładem właśnie niepokory na modlitwie, tylko pychy, jakiejś wyniosłości. Przechwala się, czego to nie robi właśnie, jako pobożne oczywiście, ale, ale brakuje w tym wszystkim dobru, którego dokonał, brakuje właśnie pokory. Uznania, że na modlitwę nie przychodzi się po to, aby jakoś się przed Panem Bogiem pochwalić, ale właśnie podziękować, uwielbić Pana Boga, a jeśli chwalić, to na pewno nie siebie, tylko właśnie Jego, Boga. Z kolei celnik jakoś tak właśnie tą swoją nawet zewnętrzną postawą, tym nie podnoszeniem oczu, ale gdzieś tam spuszczeniu ich w dół i biciem się w piersi, no jakoś możemy przypuszczać, pokazuje nawet na zewnątrz właśnie tą swoją postawę pokornego stanięcia właśnie przed Bogiem na modlitwie. Gdy chodzi o drugie czytanie z listu świętego Pawła do Tymoteusza, no to oczywiście, jeżeli to jest testament, jak powiedzieliśmy, to trudno w tym testamencie, może niekoniecznie w tym odczytanym dzisiaj fragmencie, ale w innych miejscach tego listu do Tymoteusza II, trudno nie dostrzec oczywiście nawiązań, czy wprost, czy jakoś pośrednio do tego przełomowego wydarzenia w życiu Szawła. Pamiętajmy, że Szaweł był faryzeuszem i być może, czy z dużym prawdopodobieństwem, niekiedy modlił się tak jak ten faryzeusz z dzisiejszej Ewangelii. A to spotkanie z zmartwychwstałym Panem pod Damaszkiem przemieniło go i pokazało mu także właśnie, że trzeba stanąć w pokorze. Ten jego upadek, ta jego ślepota wtedy właśnie pod Damaszkiem nauczyły go tego w sposób taki bardzo konkretny, może nawet bolesny przez cierpienie, że wobec Boga trzeba stawać w pokorze. I to, że się należy do jakiegoś stronnictwa, w tym wypadku faryzeuszów, jak Szaweł, to jeszcze jakby nie zapewnia jakiejś gorliwości i doskonałości w modlitwie, czy tym bardziej nie zapewnia jeszcze tego, że ten człowiek będzie zbawiony tylko przez samo to, że jest faryzeuszem.
I czekamy na kolejne telefony. Już zdaje się są. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Gdybyśmy poprosili bliżej słuchawki, tak?
Dobrze. Już można?
Tak, już lepiej. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Olsztyna. Tutaj jak jest o modlitwie człowieka pokornego, który stara się przed Bogiem uniżać, zawsze tak mi się na pamięć nasuwa to, co siostra Faustyna pisała w dzienniczku, jej postawa pokornej służebnicy, która nasłuchiwała, co Bóg ma jej do powiedzenia, swoje życie ofiarowała Bogu, podobnie jak Rozalia Celakówna. I ona miała wiele takich doświadczeń na temat modlitwy, na temat innych ludzi. I tu Pan Jezus do niej w trakcie odprawiania jej drogi krzyżowej mówił w ten sposób. To jest numer 1702. Pod koniec drogi krzyżowej, którą odprawiałam, zaczął się skarżyć Pan Jezus na dusze zakonne i kapłańskie, na brak miłości u dusz wybranych. Dopuszczę, aby były zniszczone klasztory i kościoły. Odpowiedziałem: Jezu, przecież tyle dusz Cię wychwala w klasztorach. Odpowiedział Pan: ta chwała rani moje serce, bo miłość jest wygnana z klasztorów. Dusze bez miłości i poświęcenia, dusze pełne egoizmu i samolubstwa, dusze pyszne i zarozumiałe, dusze pełne przewrotności i obłudy, dusze leniwe, letnie, które mają zaledwie tyle ciepła, aby się same przy życiu utrzymać. Serce moje znieść tego nie może. Wszystkie łaski moje, które codziennie na nich zlewam, spływają jak po skale. Znieść ich nie mogę, bo są ani dobrze, ani źli. Na to powołałem klasztory, aby przez nie uświęcić świat. Z nich ma wybuchać silny płomień miłości i ofiary. A jeżeli się nie nawrócą i nie zapalą miłością pierwotną, poddam ich w zagładę tego świata. Jakże zasiędą na przyobiecanej stolicy sądzenia świata, gdy winy ich cięższe są niżeli świata, ani pokuty, ani zadośćuczynienia. Ach, serce, któreś mnie przyjął rankiem, w południe pałasz nienawiścią przeciw mnie nad najrozmaitszymi postaciami. Ach, serce, przeze mnie szczególnie wybrane, czy na to, abyś mi więcej zadawało cierpień? Wielkie grzechy świata są zranienie serca mego jakby z wierzchu, ale grzechy duszy wybranej przyszywają moje serce na wskrość. To był akurat przed II wojną światową problem niesprawiedliwości społecznej, walki z Kościołem, ateizm. Był dobrze znany Kościołowi, jednak mało propagowany, rozpowszechniany, uświadomiany społeczeństwu. Bóg, nie mogąc tego znieść, no wypowiedział te słowa, pewnie jeszcze o wiele innych rzeczy chodziło i jeszcze dał posłanie Rozalii Celakównej, żeby no jednak ratować ludzkość przed tym ateizmem, przed niesprawiedliwością i jednak no pokierować się tym, by to Chrystus królował na świecie, sprawiedliwość między ludźmi zapanowała. Ciągle, nie wiem, czy ktoś nie pojmuje tego, nie chce tego zrozumieć, czy dalej Pan Jezus się żali.
I to wszystko?
Tak, szczęść Boże.
Dziękuję Panie Andrzeju, szczęść Boże.
No to rzeczywiście mocne, tak, mocne słowa, które Jezus wypowiedział do świętej siostry Faustyny.
To do Rozalii Celakówny.
A, to
sługi Bożej.
Celakówny, tak. Bo zrozumiałem, że do Faustyny. No, to w każdym razie do sługi Bożej Rozalii Celakówny. Pewnie, no jakoś one się wiążą z tym, co powiedziałem przed chwilą w poprzedniej wypowiedzi, że nie ma jakiegoś automatyzmu. To, że się jest faryzeuszem, samo tylko to jeszcze nie oznacza osiągnięcia zbawienia. Podobnie pewnie i bycie kapłanem czy osobą zakonną też jeszcze automatycznie nie oznacza, że już mam zapewnione zbawienie przez pójście do kapłaństwa czy do zakonu. Pewnie na nas, jako tych osobach powołanych do tych szczególnych jakichś zadań w Kościele, spoczywa jeszcze większa odpowiedzialność za własną modlitwę, za jej jakość, a przez to także oczywiście za odpowiedzialność za modlitwę tych, z którymi gdzieś jesteśmy i którzy w jakiś sposób są też dani jakoś naszej odpowiedzialności na różne sposoby.
No i też pamiętajmy przy tej okazji, myślę, że warto dopowiedzieć, że zbawienie jest łaską darmo daną, a nie jakimś zarobkowaniem tutaj za życia, czyli przez same uczynki zbawić się nie możemy, potrzebna jest jeszcze do tego Boża łaska. Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
W związku z audycją.
Prosimy, kto mówi?
Romuald Torun.
Bardzo proszę, panie Romuald.
Serdecznie dziękuję za te cotygodniowe lekcje, które przygotowują nas do pełniejszego zrozumienia Słowa Bożego i jednocześnie w pewnym sensie ubogacają w ten sposób, że w jaki sposób są odmienne, nie w sensie treści, ale w sensie jakości, które możemy mieć te refleksje po odbyciu w społeczności świętego powszechnego Kościoła katolickiego. Ale ja chciałem zwrócić uwagę w świetle dzisiejszych czytań, to co właśnie było powiedziane, że te modlitwy obydwu były modlitwami osobistymi. I w naszej społeczności, a więc świętego powszechnego apostolskiego Kościoła katolickiego, ta modlitwa osobista, ona jest może właśnie tak niedoceniana i nie w pełni realizowana. Ja mam takie wrażenie po wysłuchiwaniu na przykład tych audycji, które są dla dzieci i w których modlą się. Więc to są te takie paciorki odmawiane, a czasem jest ubogacone o jakąś piosenkę. Ale nie ma tych takich modlitw płynących z serca i czy nie byłoby tak właściwym właśnie, żeby na lekcjach religii również, ja nie wiem, bo to ja już dawno temu, a żeby właśnie na lekcjach religii katecheci większy nacisk może jeszcze kładli na właśnie modlitwę osobistą, na taką płynącą z serca. Nie wiem, czy moja uwaga jest słuszna. Bardzo serdecznie proszę o odniesienie się. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Panie Romualdzie, modlitwy, sam, tak jak sam Pan powiedział, modlitwy się jakoś trzeba uczyć i trudno może akurat wymagać od wszystkich jakoś tej już umiejętności modlitwy takiej właśnie spontanicznej, płynącej z serca. I też w ogóle trudno pewnie oceniać czyjąkolwiek modlitwę, bo my nie mamy takiego spojrzenia jak Pan Bóg na serce człowieka i może ktoś nam się jawić z zewnątrz, że jest rozmodlony, a właśnie może być rozmodlony tak jak ten faryzeusz był rozmodlony, bo on zewnętrznie był rozmodlony. A z kolei możemy widzieć kogoś, kto na zewnątrz nie wygląda na rozmodlonego, a w sercu może być o wiele bliżej Pana Boga, tak jak chociażby ten celnik. Więc i te modlitwy dziecięce, które Pan tu wspomniał, na pewno są miłe Panu Bogu, jeśli płyną z takiego szczerego, dziecięcego, prostego serca, nawet jeśli czasami dzieci się mylą, czy nie do końca rozumieją, co mówią, to takie mają prawo, to jest ich prawo ich czasu życia. Gorzej jak ktoś dorosły właśnie ograniczałby się tylko do pacierzy, a nie jakby nie pozwalał swojemu sercu otworzyć się na modlitwie do Pana Boga, więc modlitwa jest sprawą bardzo, bardzo osobistą każdego z nas. I proszę zauważyć, że tutaj w tej dzisiejszej Ewangelii nie ma jakiejś nauki konkretnych formuł, takich słów. Pan Jezus tak naprawdę nauczył nas tej jednej modlitwy, najpiękniejszej, Ojcze Nasz, w której zawiera się właściwie wszystko i każda inna modlitwa, można powiedzieć, że jest tylko jakimś rozwinięciem któregoś z wezwań tej modlitwy pańskiej, ale uczy nas dzisiaj przede wszystkim tego, jaka ta modlitwa ma być. Nie co do słów, jakichś wypowiadanych zdań, ale co do tej jakby, że tak powiem, wyjściowej postawy właśnie pokory, stanięcia w prawdzie i czegoś, czego może jeszcze, na co ktoś jeszcze dzisiaj zwróci uwagę.
No i też trudno odmawiać tego, że modlitwa, która jest pewną formułą, ujęta w formułę, chociażby modlitwa Ojcze Nasz, jeżeli ktoś posługuje się jakąś formułą, że nie czyni tego z serca.
Oczywiście. Prawda?
Za 2 minuty godzina 19:00, więc jeszcze mamy kilkanaście dobrych minut na to, by porozmawiać z naszym gościem, ksiądz dr Tomasz Tomaszewski z Katedry Egzegezy i Teologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, wychowawca w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie, jest naszym gościem i przeprowadza nas przez Pismo Święte, szczególnie przez te czytania, które w najbliższą niedzielę będziemy mieli w kościołach okazję wysłuchać. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czy ja jestem już na antenie?
Tak, jest pan.
Cieszę się. Więc...
A z kim mamy przyjemność?
Aha, przepraszam. Mówi Roman z Łodzi.
Bardzo proszę.
Z tych tutaj rozważań ojca i gościa Radia Maryja, no powiem zupełnie szczerze, że jeszcze mniej wiem niż wiedziałem. Bo dla mnie jest nieprzekonywujące to porównanie celnika i faryzeusza. To jakieś trzeba przyjąć założenia. Bo moim zdaniem teoretycznie to faryzeusz mógł się lepiej modlić niż celnik. Zaraz to wyjaśnię. Ale najpierw mnie nurtuje jeszcze jedno słowo, które w Radiu Maryja się bardzo często powtarza. Przyznam się, którego bardzo nie lubię. Może ktoś, może ojciec czy gość wytłumaczy mi, bo nie rozumie tego słowa ubogacić. Ten pan, który poprzednio dzwonił, 2 razy powiedział to słowo ubogacić. Ale obawiam się, że no to powtarza to o kimś i nie bardzo wie. Czy ja mógłbym się dowiedzieć najpierw, zanim dokończę swoje myśli, co to znaczy ubogacić się?
Ja bym wolał, żeby pan dokończył swoje myśli, a później całościowo odpowiemy, dobrze?
No dobrze, ale po tej całościowej odpowiedzi, czy ja się do tej odpowiedzi też będę mógł
stosunkować? Panie Romanie...
Już będę wyłączony.
No, zależy, czy pan będzie chciał się ustosunkować, tak?
Będę chciał, bo chciałbym usłyszeć odpowiedź.
To niech pan zada pytanie, żeby nie zabierać niepotrzebnie czasu na didaskalia. Bardzo proszę.
No więc to nie jest... Nie jest to takie proste, bo trzeba przyjąć jakieś założenia, że na przykład ten celnik, który tak się według tutaj uczestników tutaj dyskusji w Radiu Maryja w studio modlił się lepiej niż faryzeusz, że on po wyjściu z tej świątyni nie będzie dalej grzeszył. No bo tak z tego wynika, że grzesznik będzie stale grzeszył. A może ten faryzeusz ma mniej grzechów. On się może przechwalał, a w tym swoim postępowaniu, bo moim zdaniem powinno być i tak, i tak. Może się, jeżeli ja się modlę, to nie będę się chwalił przed Panem Bogiem, chociażby z tego powodu, że to, co ja dobrze robię, to Pan Bóg widzi to. Nie może się temu chwalić. Natomiast jeżeli coś robię, to mogę prosić Pana Boga, żebym to robił jeszcze lepiej. Prawda? To, co się chwalił faryzeusz. Natomiast być może, że ten celnik, prawda, czy ja, jeżeli ja dobrze rozumiem, jeżeli on tam przyjmował to cło i trochę tam ukradł, no to być może to przeznaczył również na uciechy z nierządnicami. Tego faryzeusz nie robił. Prawda? Mógł faryzeusz tego nie robić. Teraz, to jeszcze bym chciał powiedzieć. I teraz trzeba jeszcze założyć, że ten celnik po tej modlitwie po prostu starał się mniej grzeszyć. A jeżeli wpadł po tej modlitwie, był pokornie, modlił się tutaj według Państwa prawidłowo i zaczął grzeszyć z powrotem, no to tak by wyglądało, jakby Pan Bóg w ogóle lubił grzeszników, a tych, co się starają przypodobać Bogu, mniej lubił. Ja uważam, że obie strony, że obaj mieli rację, i faryzeusz, i ten celnik, prawda? Że jedno jest dobre, że ten celnik popełnił ten błąd, że nie szukał grzeszy. Bo przecież święci, gdy się modlą, to też się uważają za grzeszników, prawda? Chociaż my ich uważaliśmy po śmierci za świętych. Że nie są doskonali, tylko doskonale świętym to jest tylko Pan Bóg. I w związku z tym chciałbym, żebym jeszcze nie rozgadywał się, czy ja myślę, że zostałem zrozumiany, o co mi chodzi. I chciałbym się jeszcze ustosunkować później do tej odpowiedzi dla mnie. No i oczywiście o tym słowie ubogacić polecam się.
Mhm. Ksiądz Tomasz.
Otóż, panie Romanie, ja chyba, jeśli dobrze pamiętam, myślę, że pamiętam jeszcze dobrze, co mówię, nie powiedziałem, że ten celnik się modlił lepiej. To nie o to chodzi, że on się modlił lepiej. Jeśli już, to miał właściwą postawę na modlitwie. Ale tu nie chodzi o ocenę, czy lepiej, czy gorzej. To my nie mówimy tutaj w takich kategoriach. Poza tym dużo pan takich założeń zrobił sam, więc idąc jakimś takim tokiem logicznego rozumowania, no to, prawda, jeśli to założenie, któreś z pana założeń jest nieprawdziwe, jeśli go odrzucimy, no to jakby cała zbudowana na nim dalej wypowiedź czy jakaś hipoteza też no nie jest właśnie zgodna z prawdą.
Które jest nieprawdziwe, moje?
Przede wszystkim każdy jest grzesznikiem. I faryzeusz
właśnie
tak samo jest grzesznikiem.
Tak, ja też jestem grzesznikiem.
Tak. Więc faryzeusz, jedynie to, co jakoś tutaj można mu, że tak powiem, zarzucić, to jest to, że nie uznał jakby tej swojej grzeszności w tej przypowieści.
A co można zarzucić celnikowi? Nic?
My tutaj nie jesteśmy po to, żeby zarzucać. Celnik jest pokazany jako wzór tego, jak się trzeba modlić.
Faryzeuszowi, że niewłaściwie się modlił. Niewłaściwą miał postawę.
Ja też bym chciał uniknąć tutaj w dyskusji nad Słowem Bożym jakiegoś takiego dyskursu o charakterze naukowym, bo ja panu przypomnę zdanie, które sam Jezus wypowiada. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Ten, czyli celnik, a nie faryzeusz. I tutaj te pytania oczywiście są jak najbardziej uzasadnione, ma pan prawo je zadawać, ale tak chyba mi się wydaje, że troszkę jakby próbujemy jakby zapomnieć w tym wszystkim, że to Jezus mówi do nas te słowa, że to nie ja powiedziałem te słowa, ani nikt tutaj z nas w studio, tylko właśnie Jezus. I skoro Jezus mówi, że to właśnie celnik odszedł usprawiedliwiony, a nie faryzeusz, no to ja przynajmniej wierzę w to, co mówi Jezus, i przyjmuję to. I staram się tutaj jakoś to słowo z Ewangelii wyjaśnić.
Trzeba skomentować to, że po prostu Pan Jezus tutaj ocenił jego postawę tylko. Ale...
Panie Romanie, Pan chce, jeżeli ja dobrze rozumiem, powiedzieć, że Pan Jezus, który powiedział, że celnik odszedł usprawiedliwiony, a nie faryzeusz, tak, zna mniej serce celnika i faryzeusza, aniżeli Pan. Ja mam co do tego wątpliwości. Myślę, że jednak Bóg patrzy bardziej na serce, aniżeli człowiek i że my często sądzimy z pozoru. Jeżeli Chrystus posłużył się tą przypowieścią, żeby nam coś przekazać, to znaczy, że zna serce jednego i drugiego. I Bóg patrzy inaczej, aniżeli patrzy człowiek. Proszę zwrócić uwagę na to słowo. Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi. I są tacy, którzy ufają sobie, że są sprawiedliwi, co nie znaczy, że są sprawiedliwi w oczach Pana Boga, prawda? Tylko ufają sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzą, bo tak Chrystus wprowadził w tę przypowieść. Więc była pogarda dla tego celnika i dla wszystkich innych grzeszników. Proszę zwrócić uwagę na słowa celnika. Boże, miej litość nade mną grzesznikiem. A więc celnik prosił Boga o przebaczenie grzechów, czego faryzeusz nie uczynił. A więc mamy dwie zasadnicze postawy, a przede wszystkim słowa Chrystusa i jego znajomość serca i faryzeusza, i celnika. Co do słowa ubogacić, słowo, które także pojawia się w tym kontekście chrystusowym, że przyszedł nas swoim ubóstwem ubogacić. Otóż wystarczy spotkać człowieka ubogiego, a Bożego, czyli takiego, który wszystko ma u Boga, i to słowo staje się dla nas jasne. Panie Romanie, bardzo dziękuję za ten telefon. Odbieramy już za chwilę kolejny. Zapraszam Państwa 655-2355 dla słuchaczy z Polski Północnej, do Łodzi włącznie 655-2356 Polski Południowej oraz 655-2333 i 655-2366. Przypomnę, że w naszym studio jest ksiądz dr Tomasz Tomaszewski ze Szczecina i z Koszalina równocześnie, bo z Uniwersytetu Szczecińskiego, ale także z Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Rafał. Tu właśnie w tej Ewangelii o celniku i faryzeuszu jest jak gdyby zwraca ona uwagę na zagadnienie samooceny. Otóż przed Bogiem samoocena wysoka faryzeusza była jak gdyby, jest jak gdyby pychą. Natomiast niska samoocena celnika jest jak gdyby pokornym umierzeniem się wobec wielkości Boga i uznanie Boga za bardzo, za właśnie ten byt najdoskonalszy. I okazuje się, że stanąć w obliczu Boga, prawidłową postawę przyjął właśnie celnik, który miał niską samoocenę, ale przez to jak gdyby uznawał doskonały byt Boga. Bóg za...
Dziękuję.
Dzięki. Też jakoś nawiązując do tej wypowiedzi pana Rafała, trzeba sobie uświadomić, że czy zauważyć, że ta dzisiejsza Ewangelia, Jezus tej Ewangelii nie mówi, nigdzie nie stwierdza, że to wszystko, co faryzeusz robił, było złe. Że te jego posty, że te jego dziesięciny i pewnie jeszcze inne niewymienione to jego pobożne uczynki, że to wszystko jest złe. A z drugiej strony nie mówi, że to wszystko, co robił celnik, tak jak tu gdzieś poprzedni pan mówił, że właśnie tam może oszukiwał na tle, czy robił jakieś swoje lewe interesy, że to wszystko było dobre. To nie o to chodzi. Tylko celnik właśnie przychodzi w pokorze, ze świadomością tego, co robił, wszystkiego, co robił, i że to było złe, ze świadomością, że jest grzesznikiem, a faryzeusz jakby właśnie przechwalał się tym wszystkim, nie widząc tak naprawdę jakby Boga, do którego przyszedł przecież, aby się modlić w świątyni. I co gorsza, czy właściwie co najgorsze chyba w tych słowach faryzeusza, to jest to porównanie właśnie, że nie jestem tak jak tamci. Jak tamci ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo i ten celnik, który gdzieś tam z boku stał i nawet nie podnosił głowy do góry. Więc istota problemu leży gdzieś pewnie na poziomie serca naszego, serca, tego właśnie, czego nie widać na zewnątrz, jak powiedziałem. To jest jakby coś, co jak powiedział ojciec przed chwilą, jest tylko jakby możliwe dla oceny przez samego Boga, nikogo z nas ludzi, tylko właściwie przez samego Boga. Nie będę już powtarzał tego, co mówiłem, że z zewnątrz może wyglądać ok, a w środku niekoniecznie i na odwrót.
Adresatem modlitwy faryzeusza był sam faryzeusz, tak. Po prostu. Proszę bardzo, halo. Proszę, Radio Maria.
Chciałem do audycji.
Proszę bardzo, jest pan na antenie, kto mówi?
Darek z Warszawy.
Prosimy, panie Darku.
Przed chwileczką przyjmowałem sakrament pojednania, pokuty. I taka postawa, jak postawa celnika, powinna być w każdym z nas. Przed właśnie sakramentem takim powinniśmy właśnie bić się w piersi, zżałować za grzechy. Rachunek sumienia powinien być w naszym sercu, bardzo szczegółowy. Żal za grzechy i mocne postanowienie poprawy. Taka myśl mi przyleciała do głowy i chciałem ją na antenie powiedzieć. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
No, bardzo dobre nawiązanie właśnie tutaj pana Darka, bo przecież my podobne słowa wypowiadamy w czasie właśnie, kiedy przystępujemy do sakramentu pokuty, jak ten celnik. Czasami nawet słyszymy z ust spowiadającego nas kapłana po wypowiedzeniu nauki i zadaniu pokuty, teraz proszę żałować za grzechy. Często bijąc się w piersi, mówimy, miej miłosierdzie, czy Boże bądź miłościw mnie grzesznemu, to właściwie troszkę jakby inaczej brzmiąco, gdy chodzi o słowa, ale wypowiadamy właściwie tak naprawdę to zdanie celnika. I warto się zastanowić właśnie, czy ja, kiedy się spowiadam, rzeczywiście to zdanie, czy podobne zdanie wypowiadam ze szczerą postawą właśnie, chęci nawrócenia. A przecież każdy z nas wie, że odchodzimy od konfesjonału, otrzymujemy łaskę rozgrzeszenia, chcemy się poprawić, ale gdzieś tam to zło nas i tak później dopada. Więc powrócimy znowu po tę łaskę przebaczenia ze świadomością dalej własnej grzeszności.
Nasuwa mi się, księże, też takie porównanie, bo tutaj pan mówił o sakramencie pokuty pojednania, ale też podczas każdej Eucharystii, kiedy widzimy baranka Bożego, który gładzi grzech świata, mówimy, Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Gdybyśmy posłużyli się tą terminologią, to byśmy mogli powiedzieć tak, Panie, ta sąsiadka za mną jest mniej godna niż ja, a tamten sąsiad jeszcze jakiś taki cwaniaczek, prawda? Ale tak nie mówimy. Mówimy, Panie, ja nie jestem godzien.
Byłaby to taka współczesna wersja tej przypowieści właśnie o faryzeuszu i celniku, prawda?
I kolejne telefony od państwa. Proszę bardzo, halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy można do audycji?
Oczywiście, że tak. Prosimy, kto mówi?
Czy jestem już na antenie?
Jest pan na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Sławomir z Lubelskiego. Chciałbym się odnieść w kilku słowach do tej dyskusji, jaka się toczy odnośnie tej sceny z Ewangelii, modlitwy faryzeusza i celnika. Myślę, że kluczową jakby odpowiedzią, może troszeczkę w nawiązaniu też do wypowiedzi pana Romana z Łodzi, żeby łatwiej było pojąć, zrozumieć istotę. Myślę, że kluczową jest tutaj sprawą sumienie człowieka. Ja tylko dodam, że tą scenę analizował dosyć dogłębnie kardynał Ratzinger. Ona jest w książce Prawda, Wartości i Władza. To jest taka dosyć, no można powiedzieć, cienka broszurka. I tam kardynał Ratzinger dosyć głęboko przeprowadził analizę właśnie tej sceny. Dlaczego modlitwa faryzeusza nie została przyjęta, natomiast dlaczego modlitwa celnika została przyjęta. I kluczową chyba właśnie odpowiedzią jest to, że celnik dostrzegał swoją ułomność, swoją słabość, widział swój grzech, widział swój niedostatek i to jest miejsce właśnie, gdzie należy zaprosić Boga. Bóg przychodzi tam, gdzie człowiek dostrzega swoją słabość. Natomiast tam, gdzie człowiek nie dostrzega swojej słabości, co było w postawie faryzeusza, Bóg jakby nie jest potrzebny, ponieważ faryzeusz nie widział swojej słabości. Myślę, że to jest ta zasadnicza różnica, więc my w swoim sumieniu dostrzegamy, jeśli mamy wrażliwe sumienie, dostrzegamy swoją słabość, dostrzegamy po prostu grzech. I wtedy rodzi się potrzeba właśnie w tym miejscu. W miejscu słabości człowieka rodzi się potrzeba kontaktu z Bogiem. Także to chciałbym dopowiedzieć, może właśnie tak szczególnie w odpowiedzi na telefon z Łodzi pana Romana. Także pozdrawiam wszystkich, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo też za tak klarowną odpowiedź. Bóg zapłaci.
Dziękujemy za to odwołanie się właśnie do myśli kardynała Ratzingera, pewnie tutaj ten komentarz obecnego papieża gdzieś tam do niego warto zajrzeć. Natomiast to, co tutaj pan Sławek zauważył oprócz tego, to też bardzo istotne, że właściwie modli się ten, kto ma świadomość swojej własnej niedoskonałości, swojej też zależności od Pana Boga, że wszystko, co mam, otrzymuję od Niego. To jest też jakoś oczywiście związane z pokorą, ale dzisiaj wydaje nam się bardzo często, nam jako ludziom współczesnym, że jesteśmy jakoś samowystarczalni. Ktoś, kto czuje się taki samowystarczalny, no będzie miał pewnie więcej trudności z modlitwą, albo się w ogóle nie będzie modlił, no bo po co będzie się zwracał do kogoś, kogo nawet istnienie, jeśli wierzy, no to nie będzie się jakby, no miał, że tak powiem, z czym zwrócić. I tu nie chodzi o jakieś konkretne prośby i interesy załatwiane z Panem Bogiem, tylko właśnie o te różne nawet potrzeby na poziomie ducha, na poziomie serca, z którymi przecież się na modlitwie zwracamy, bo będzie uważał, że wszystko ma i to w stopniu właśnie doskonałym, czy nawet jakoś jeszcze ponad doskonałym.
Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawszegiewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Joanna z Zachodniopomorskiego. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i wszystkich studiów.
Dziękuję.
Chciałabym zabrać krótko głos w dzisiejszej audycji. Tak nasunęło mi się właśnie taka myśl, że nigdy nie wolno nam nikim pogardzać, ani porównywać się z kimś z bliźnim, ponieważ nie znamy nigdy całej historii tego człowieka. Nie powinniśmy się nigdy gorszyć jego postępowaniem, tylko powinniśmy po prostu, myślę, w momencie, kiedy widzimy, że ktoś upada i grzeszy, pomodlić się i prosić taką krótką jakąś modlitwą wstawienniczą za nim i po prostu nie mamy prawa nigdy. Nikim ani żadnym z ludzi nie mamy prawa gardzić, gdyż po prostu to jest, uważam, taki szczyt naszej pychy, że patrzymy na kogoś i mówimy, o ten jest pijak, a tamten łajdak. Nie wolno nam nigdy takich rzeczy nie wolno nam mówić. Zawsze staram się właśnie też, kiedy widzę, że ktoś upada, to chociaż krótką modlitwę, chociaż jest pozdrować Marię w jego intencji, żeby po prostu przemieniło się jego serce i żeby nawrócił się i zrozumiał swoje złe postępowanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawszegiewica.
Teraz i zawsze.
No oczywiście tutaj pogarda to pewnie jedna z jakichś naszych gorszych ludzkich postaw wobec drugiego człowieka. Tak jak tutaj święty Paweł, który doświadczył też wielu trudów, zresztą sam to stwierdza w tym drugim czytaniu, że w pierwszej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mnie wszyscy opuścili, dodaje za chwilę, niech im to nie będzie policzone. Więc nawet jeśli jakieś zło ze strony drugiego człowieka dotyka kogoś z nas tak bardzo osobiście, oczywiście jest to trudne, ale właśnie takie wypowiedzenie słowa, niech mu to nie będzie policzone, gdzieś także na modlitwie może, skierowanej do Boga za tego człowieka, który może nas w taki czy inny sposób skrzywdził, będzie też w jakiś sposób zbawienne może dla tego człowieka. To nasze przebaczenie, czy próba przynajmniej jakiegoś przebaczenia, jakiegoś tam zła, którego doświadczyliśmy, może właśnie przynieść też uwolnienie od tego temu człowiekowi.
Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Mariusz drogi.
Szczęść Boże, Panie Mariusz.
Czy mogę do audycji?
Tak, prosimy.
Szczęść Boże, Mariusz drogi. Chciałem się włączyć do audycji.
Jest Pan na antenie, Panie Mariuszu, słuchamy Pana.
Moje myśli są takie, że wszyscy powinniśmy się cieszyć, że jesteśmy dziećmi Boga i powinniśmy się zwracać do Niego jak do najlepszego rodzica. I nawet jak coś nabroimy, nagrzeszymy, to jednak powinniśmy Pana Boga za to przeprosić i być Mu wdzięczni za to, że pozwala nam żyć na ziemi i zdążać do nieba. A odnośnie porównywania się z innymi ludźmi, po mojemu jest to jedna z gorszych cech w naszych czasach. I ludzie żyją porównywaniem się. Bez tego przestają żyć. A tyle chciałbym zadać tylko, nie?
Dziękujemy. Dziękujemy, Panie Mariuszu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No pewnie też zależy, co z tego porównywania się wynika, bo jeżeli patrzę na przykład na kogoś i na jego na przykład wiarę silną, mocną, czy taką, która mu pozwala przetrwać różnego rodzaju trudy życiowe, no to jeżeli z takiego porównania wynika moje pragnienie też takiej pogłębionej wiary, silniejszej, no to pewnie to nie jest aż takie złe porównanie, ale jak się porównujemy i potem zazdrościmy, czy pojawia się zawiść, czy porównujemy się i wychodzimy jakby na plus i kogoś tam potem tłamsimy, czy pogardzamy, no to oczywiście takie porównywanie się no nie prowadzi do żadnego dobra. Pewnie też taką istotną kwestią na modlitwie jest takie stanięcie przed Bogiem bez jakichś masek. Mówi się czasami właśnie, że my dzisiaj zakładamy maski. I tak jak Pan powiedział, że przed Bogiem trzeba stanąć tak jak przed rodzicami, to też jest właśnie istotne, bo rodzice nas bardzo dobrze znają i pewnie rodzice są tymi, przed którymi jakoś no, nie udajemy, czy nie udawaliśmy gdzieś tam, kiedy rodzice nasi żyli. A nawet jeśli kombinowaliśmy coś, to mama czy tata nam mówili, słuchaj, coś nie tak, prawda, coś tutaj kręcisz. A tym bardziej przed Bogiem, no, mamy stawać właśnie bez jakiegoś maskowania się, bez jakiegoś udawania, ale właśnie tak jak powiedzieliśmy na początku, w całej prawdzie.
Myślę, że podsumujemy, księży Tomaszu, to nasze spotkanie. Zbierzmy te głosy, które były i jeszcze raz króciutko o Słowie Bożym, które usłyszymy w najbliższą niedzielę, powiedzmy.
Oczywiście dziękujemy za te wszystkie głosy, które tutaj były nie tyle dyskusją, bo też chciałbym to jakoś tak troszkę wyprostować może, że my nie dyskutujemy o Słowie Bożym tak naprawdę. W tym programie my dzielimy się Słowem Bożym albo rozważamy Słowo Boże. Można dyskutować o Słowie Bożym, ale to może na jakichś tam płaszczyznach innych, bardziej intelektualnych, naukowych. My dzisiaj i w każdym tym piątkowym programie chcemy dzielić się właśnie Słowem i je rozważać. I dzisiaj właśnie dzieląc się tym Słowem usłyszanym, Słowem na najbliższą niedzielę, przede wszystkim zauważyliśmy w nim temat modlitwy. W pierwszym czytaniu i w Ewangelii, ale także w jakiś sposób te różnego rodzaju motywy dotyczące modlitwy obecne były i w drugim czytaniu z listu świętego Pawła do Tymoteusza. Przed oczyma stanął nam ten obraz faryzeusza i celnika, taki bardzo jaskrawy obraz, bo to też pewnie te różne tu głosy wynikały z tego, że może nie zauważyliśmy tej jaskrawości kontrastu. Faryzeusz, a więc ktoś pobożny i celnik, ktoś właśnie uważany za najgorszego grzesznika, pogardzany, odrzucony. I Pan Jezus specjalnie zestawia tak daleko ze sobą kontrastujące postacie, żeby coś nam na ich przykładzie pokazać. Pokazać nam, jaka ma być nasza modlitwa i że, tak jak powiedziałem, bycie faryzeuszem nie oznacza jeszcze wcale, że ktoś doskonale się modli. Tak samo dla nas bycie katolikiem, czy właśnie kapłanem, siostrą, czy matką, ojcem, kimkolwiek będąc uczniem Jezusa, nie oznacza jeszcze, że jakoś automatycznie potrafimy się doskonale modlić. I trzeba tej modlitwy się uczyć, takiej modlitwy, której od nas Pan Bóg oczekuje. I przecież to Słowo Boże jest szkołą modlitwy dla nas. a więc modlitwa, która wiąże się ze stanięciem w prawdzie, modlitwa, która wiąże się z postawą pokory, modlitwa, która wiąże się także z tym, że staje jako świadomy swoich grzechów i niedoskonałości, modlitwa, która jest właśnie jakimś stanięciem przed Bogiem bez jakichś masek, które zakładamy w relacjach z ludźmi. I wreszcie modlitwa, którą zanosimy z jakąś też wiarą i świadomością tego, że zostanie wysłuchana, z jakąś daleko bardzo idącą ufnością, że nawet jeśli to, o co konkretnie gdzieś Pana Boga proszę, nie zostanie przez Niego tak spełnione, jak ja chcę, to ufam, że On nie spełnia tego, bo wie, że może inaczej to będzie lepiej dla mnie. To też jest bardzo ważne, żeby nie traktować właśnie Pana Boga na modlitwie jak takiego, jakiegoś takiego dobrego czarodzieja, który spełnia nasze życzenia, może nawet więcej niż trzy. Dlatego to Słowo Boże uczy nas modlitwy. Uczy nas, jaka postawa ma być przyjmowana przez nas na modlitwie. Nie uczy nas formuł, akurat ta dzisiejsza niedzielna Ewangelia, ale uczy nas bardziej naszej postawy. A jeśli ta postawa będzie właściwa, to czy będziemy się modlić jakimiś formułami, jeśli można tak powiedzieć w ogóle o modlitwie, czy z serca, bez jakichś formuł wypowiadanych z pamięci, to na pewno będzie to modlitwa miła Bogu. I my będziemy odchodzili z tej modlitwy usprawiedliwieni i to nasze uniżenie się zaowocuje kiedyś tym wywyższeniem przez samego Boga.
Bardzo dziękuję. Ksiądz dr Tomasz Tomaszewski, adiunkt w Katedrze Egzegezy Teologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego i wychowawca w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie oraz kleryk Arkadiusz Korwin-Gronkowski z 5 roku Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie byli naszymi gośćmi. Bóg zapłać i zapraszamy ponownie w któryś z kolejnych piątków.
Dziękujemy. Szczęść Boże.